Mysłakowicki Orzeł był w latach wojny jednym z pierwszych zakładów przemysłowych, w którym ukryto fabrykę zbrojeniową przeniesioną z głębi Niemiec. Powojenna penetracja zakładu, jego piwnic i podziemi podejmowana była wielokrotnie, ale nigdy nie została przeprowadzona do końca. Poważni obserwatorzy twierdzą, że ta właśnie fabryka nadal może kryć tajemnice z lat wojny. Tezę tę zapewne potwierdza i to, że w okolicach fabryki w różnym czasie ujawniono kilka podziemnych pomieszczeń, kilka bunkrów, w których znajdowano po wojnie różne dziwne rzeczy. Kolejne zresztą takie właśnie miejsca są poszukiwane. Ogromnie trudno jest dziś ustalić, kto i co pewnego wie o tych sprawach. Wiele jednak świadczy o tym, że nawet dziś jeszcze w Mysłakowicach żyją ludzie, którzy sporo na ten temat mogą wiedzieć i powinni wiedzieć. Pan Michał, który przez wiele lat pracował w Orle, opowiadał, że już w latach 50. szeptem i oczywiście bardzo ostrożnie opowiadano o skarbach, które są ukryte gdzieś w jej podziemiach. Pamięta on, że co jakiś czas plotki te sprowadzały do zakładu Jeleniogórski Urząd Bezpieczeństwa, który na ogół bezskutecznie próbował ustalić autorów tych plotek lub informacji. To nie było takie proste do ustalenia, po prostu dlatego, że przecież tak naprawdę i tak nikt nic nie wiedział. On sam bowiem był dwukrotnie zatrzymywany, za każdym razem na kilkanaście godzin i straszony odpowiedzialnością karną za ukrywanie niemieckich tajemnic. Zapewnia jednak, że nic ówczesnym władzom nie powiedział, bo po prostu nic nie wiedział. A jedyną jego winą było to, że podobnie jak inni powtarzał krążące plotki. Powracająca co jakiś czas plotka opowiadała o tamtych czasach, o wielkim magazynie, który pod koniec wojny ukryto ogromne ilości odzieży, zapasy żywności i dużą część najcenniejszego wyposażenia Mysłakowickiego zamku. Opowiadano, że o takim właśnie magazynie mówili Niemcy wyjeżdżający po wojnie z Mysłakowic. Jednak pod koniec lat 50. plotka powoli gasła, po prostu zapominano o tej sprawie i magazyny ostatecznie zostały prawie że zapomniane. Sprawa wróciła jednak kilkanaście lat po wojnie, gdy przystąpiono do rozbierania wielkiej hałdy żużlu i popiołów z fabrycznych kotłowni. Złożony na hałdzie materiał systematycznie rozwożono po okolicy, gdzie służył m.in. do budowy dróg i do wyrobu postaków. Na pewnym etapie likwidacji tej hałdy okazało się, że przez wiele lat ukrywała ona w swoim wnętrzu jednak sporej wielkości bunkier. Po odkopaniu jednej ze ścian znaleziono wejście do tego bunkra. Zamknięte było dobrze zachowanymi stalowymi drzwiami. Otwarto je nie bez sporych wysiłków i kłopotów w towarzystwie milicji obywatelskiej i władz, które prawdopodobnie jako obserwujące to zdarzenie gapie liczyli na to, że tym razem zostanie odnaleziony jakiś wielki skarb. Rozczarowanie wszystkich było naprawdę duże. Okazało się bowiem, że bunkier jest zapomnianym od lat wojny i ukrytym pod hałdem magazynem wojskowego wyposażenia. Znaleziono tam duże ilości starych wojennych masek przeciwgazowych, sporo polowych łóżek, tysiące opatrunków, tysiące zestawów pierwszej pomocy oraz wiele innego drobnego wyposażenia, które zapewne miało pomóc okolicznej ludności po przejściu frontu i w pierwszych tygodniach okupacji. Co prawda mówiono wtedy, że nie było to wszystko, co w magazynie odnaleziono, bo podobno w nocy w ukryciu wywożono jednak jakieś skarby. Pan Michał jednak twierdzi, że było to praktycznie niemożliwe. Pamięć o magazynie zaś przetrwała tylko jakiś czas, znowu tylko do momentu, gdy mysłakowickie dzieciaki zgubiły gdzieś za podziały ostatnią maskę przeciwgazową znalezioną w tym magazynie. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that
does it for me. It's so sweet.
W latach wojny w Orle oficjalnie produkowano m.in. sukno dla wojska, koce oraz wkłady filtrów do masek przeciwgazowych. Jednak już od 1943 roku właśnie w tej fabryce ulokowano jedną z wytwórni łożysk tocznych, przeniesioną z zagrożonych alianckimi bombardowaniami centralnych Niemiec. Część tej wytwórni ukryto w podziemiach fabryki. Tuż przed ewakuacją niemieckich władz wejście do tych podziemi zabetonowano, ukrywając zarówno podziemia, jak i ich zawartość. Jednak istnienia podziemnej fabryki nie dało się skutecznie ukryć, bo zakończenie wojny przeżyli nie tylko niemieccy robotnicy, ale i ci, których przywieziono tutaj na przymusowe roboty. Pan Michał opowiadał, że po podjęciu pracy w Orle rozmawiał z ludźmi, którzy te podziemia odnaleźli. Pomocni w tym przedsięwzięciu okazali się miejscowi Niemcy, którzy o fabrycznych podziemiach sporo wiedzieli. Pomimo tego poszukiwania możliwości wejścia do podziemnych hal trwały naprawdę dość długo. Niemcy bowiem właściwie pomagali, równocześnie jednak robili wszystko, by opóźnić wejście pod fabrykę. Okazało się, że mieli w tym pewien racjonalny cel. Chodziło im o ochronę czegoś naprawdę ważnego, o maszyny, urządzenia i surowce do produkcji łożysk, które będą potrzebne dla niemieckiego udziału w kolejnej wojnie, którą, jak oczekiwano, niebawem zostanie wywołana i wybuchnie pomiędzy niedawnymi aliantami. Ostatecznie jednak podziemia otwarto. odnajdując tam rzeczywiście cenne maszyny i surowce, bardzo nowoczesne obrabiarki i sporo, naprawdę sporo gotowych łożysk. Zdaniem mojego rozmówcy wszystko to zostało natychmiast wywiezione gdzieś do Rosji. Zaś podziemia bez ich głębszego zbadania, czy w części zasypano, zadowalając się cennym technicznym łupem. Wojennym łupem stały się także potężne, bardzo nowoczesne, pracujące bezszumowo wentylatory. W podziemiach Orła te wentylatory czyściły powietrze, ale także tam je chyba składano lub nawet produkowano. Z raportów, które odnaleziono w Niemczech, wynika bowiem, że były one przeznaczone dla wentylowania podziemnych fabryk i pracowały tak cicho, by wiecznie ukryte na powierzchni ziemi nie zdradzały położenia podziemi.
Tajemnice z worka licz rzepy. Reklama.
Kwiatkowski Optyk. Zobacz świat wyraźniej w szkłach progresywnych Varilux. 50% taniej. Najnowsze kolekcje okularów korekcyjnych oraz słonecznych. Dolce Gabbana, Prada, Tom Ford, Versace i Ray-Ban. Tylko teraz. Druga para okularów korekcyjnych gratis. Kwiatkowski Optyk. Jelenia Góra, 1 maja 2, koło bramy Wojanowskiej.
A co to za odwyżka cenowa w Deichmann? A, minus 20% na damskie półbuty. No, takie obniżki to ja kupuję.
Uwaga! Odwyżka cenowa w Deichmann działa niezależnie od temperatury na zewnątrz. Rabat minus 20% gwarantujemy przy każdej temperaturze. Zastrzegamy, w ramach promocji Deichmann nie gwarantuje słonecznej pogody i bezchmurnego nieba. Chociaż bardzo tego Państwu i sobie życzymy.
Z kartą Deichmann Plus tylko do poniedziałku. Półbuty damskie 20% taniej. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
Czy urządzenie mieszkania może być proste jak zamówienie kawy na wynos i dostępne w Twoim mieście na wyciągnięcie ręki? Dzięki IKEA teraz w Jeleniej Górze to możliwe. Po prostu zamów na IKEA.pl wszystko, czego potrzebujesz i o czym marzysz, a my dostarczymy to do punktu odbioru zamówień już za 29 zł. Zakupy z IKEA odbierzesz wygodnie na ulicy Kilińskiego 19. Zamów online, odbierz i jedź. Proste.
Po reklamie.
Muzyczne radio.
Frozen heart, an empty space.
Jeden z mieszkańców Mysłakowic twierdzi, że zachowały się informacje, a nawet pewne dokumenty, z których ma wynikać, że w listopadzie 1943 roku komando robocze liczące kilkunastu ludzi przez 28 dni wykonywało w mysłakowickim zamku, zapewne w jego piwnicach, ukrycie dla potrzeb Wintera Grunmana. Jego zdaniem tego wczesnego i nieoficjalnego schowka, który miał być zabezpieczeniem nie tylko dla zamkowych zbiorów, należy szukać właśnie pod zamkiem. Schowek, którego poszukuje się w tzw. lodowej piwnicy za zamkiem, jest bowiem znacznie późniejszy i powstał już pod koniec wojny dla innych celów. Był utajnioną częścią jednej z typowych składnic Grunmana. Człowiek ten uważa, że informacje na ten temat pochodzące od odwiedzających Mysłakowice Niemców są bardzo wiarygodne. Jego zdaniem wiedzą oni także, gdzie tego schowka należy szukać. Jeden z nich wręcz twierdzi, że w 2005 roku, 60 lat po wojnie, została w Hamburgu otwarta pewna koperta zawierająca dane miejsca, przez które szybko można dojść do obu schowków. Być może to zbieg okoliczności, ale właśnie w tamtym czasie w Hamburgu umarł Günter Grunmann. Zamkowych schowków szukali po wojnie zarówno stacjonujący w zamku Rosjanie, jak i szabrownicy, którzy po odejściu Rosjan przeszukiwali zamek wiele, wiele razy. I robili to naprawdę dokładnie. Przy okazji dewastując zresztą ten obiekt. Wtedy właśnie zniknęli strzegnący wejścia do zamku rycerze, z których jeden podobno miał być kluczem otwierającym schowki. Poszukiwacze są pewni, że prowadzące spod Mysłakowickiego zamku tunele rzeczywiście istnieją. Byli bowiem w bardzo podobnym, długim, podziemnym tunelu, który niegdyś zaopatrywał wodę przy pałacowy młyn. Także podziemny, bo pod ziemią, pod powierzchnią ziemi ukryto nie tylko młyńskie koła, magazyny i kanały, ale tam także znajdowało się koło wodne napędzające ów młyn. Młyn ten zbudowano niemal w bezpośrednim sąsiedztwie zamku, tego bowiem wymagały warunki hydrologiczne na Jedlicy i na kanale doprowadzającym wodę z okolic Orła. Sąsiedztwo zamku było zapewne główną przyczyną ukrycia młyna pod ziemią, a równocześnie gwarantowało ono bezpieczeństwo młyna, jak i niezakłócone, spokojne funkcjonowanie zamku i jego gości. Jako chłopak chodziłem tam z kolegami po tym tunelu i po tym młynie. Podziwiałem wtedy jeszcze zachowane maszyny, opowiadał pan Michał, wskazując równocześnie na możliwość i potencjał techniczny, jakim dysponowano już w XIX stuleciu przy kopaniu tak dużych obiektów. Niestety do dziś po podziemnym młynie zachowały się jedynie wnęki w powierzchni ziemi, przypominające o istniejących tu kiedyś podziemnych obiektach. Dziś nie ma już żadnych szans na odtworzenie tamtej rzeczywistości, a szkoda, bo byłby to niewątpliwie niezwykle ciekawy zabytek techniki. Ktoś inny nieco inaczej opisuje ów podziemny młyn i jednak potwierdza jego istnienie i twierdzi, że on także jako dziecko wchodził do młyńskiego kanału. Jego zdaniem od dawna nieużywany wodny kanał, jeśli tylko zbudowano w nim boczne komory, był doskonałym schowkiem. I tam właśnie, jest tego prawie pewien, pracowali przez miesiąc ludzie Gintera Grunmana.
Fortunate.
Nieżyjący już od wielu lat Heinz Klobloch, kiedyś mieszkaniec Mysłakowic, opowiadał, że pod koniec wojny trafił w szeregi Volkssturmu. Do jego zadań, które spełniał na zmianę z innym volkssturmistą, należało pilnowanie przejazdu kolejowego w Mysłakowicach. Mieli oni notować przejeżdżające auta oraz obserwować i regulować ruch na skrzyżowaniu dróg i kolejowym przejeździe. W ostatniej dekadzie kwietnia 1945 roku ruch w tym miejscu był bowiem naprawdę duży. Setki i tysiące furmanek, liczne samochody, trochę wojska i uciekający przed nadchodzącym frontem uchodźcy, wszystko to gwarantowało, że ani on, ani jego kolega nie nudzili się nawet przez chwilę. Knobloch zapamiętał, że jednego z ostatnich dni kwietnia, późnym popołudniem, przez przejazd przejechały dwie charakterystyczne, ciężko wyładowane ciężarówki. Pilnowane one były przez oficera na motocyklu. Zgodnie z poleceniem zanotował ich numery rejestracyjne w specjalnym raporcie. Przy okazji zapamiętał, że jego uwagę zwróciło to, że auta pojechały jak gdyby pod prąd. Bo podczas gdy niemal wszyscy jechali na południe i zachód, te ciężko wyładowane samochody pojechały na wschód, skręcając z głównej drogi na tak zwany Królewski Szlak. Knobloch dobrze znał te okolice i sądził, że auta jadą w kierunku pałacu w Karpnikach. Dlatego, gdy godzinę później usłyszał głuchy huk od strony Mrowca, nie skojarzył go z ciężarówkami, które przejechały przez przejazd. Dopiero gdy chwilę później na przejazd wrócił oficer na motocyklu, powiązał ciężarówki z usłyszanym hukiem. Ów volkssturmista opowiadał, że oficer zatrzymał się, zsiadł ze swojego BMW, podszedł do niego i bez słowa po prostu wyjął z rąk Heinza notatnik, w którym ten zapisywał numery rejestracyjne przejeżdżających aut. Włożył notatnik do swojego mapnika i sięgnął do kabury. Po kilku sekundach zastanowienia nadal bez słowa wsiadł na motor i odjechał w kierunku Kowar. Zdumiony i przerażony strażnik kolejowego przejazdu natychmiast o tym zdarzeniu chciał powiadomić swoich przełożonych. Nikt nie chciał jednak już jego słuchać. Nikt nie chciał znać tej relacji. To był już czas pełnego rozprężenia i po prostu znikającej administracji. Tak opowiadał. Kilka dni później zdecydował się na sprawdzenie, co zdarzyło się w okolicach Mrowca. Jeśli bowiem przejazd ciężarówek był jakoś związany z owym hukiem, który dobrze słyszał, jego źródło nie mogło być daleko. Liczył też na ślady ciężarówek na drodze. Popełnił jednak błąd. Bo śladów aut, szczególnie jeśli ciężarówki zjechały z drogi, należało szukać jeszcze tego samego wieczoru. Potem gwałtowny deszcz zmył chyba wszystko. Pomimo tego po dłuższym czasie, po paru godzinach poszukiwań, odnalazł jednak w pewnym miejscu ślad po niedawnym wybuchu nad potokiem, w miejscu, gdzie kiedyś była duża ziemna jama. Teraz przykryta tak naprawdę dynamitem. Rosjanie, okupacja i wysiedlenie uniemożliwiły mu wtedy podjęcie próby ustalenia, co naprawdę znalazł i czy to było rzeczywiście miejsce, gdzie wybuchem zasypano ciężarówki. Jakiś czas temu bardzo już stary Heinz Knobloch w czasie ostatniej wizyty w Mysłakowicach powiedział, że ślad po wybuchu w tym miejscu nadal jest. Jest, no po prostu chyba jest.